Uwaga uczniowie, rodzice i nauczyciele! Oswajamy maturę w akademickim Radiu Index. Co tydzień przyjemne powtórki, wspomnienia tych, którzy egzamin dojrzałości mają już za sobą, a także zadania do rozwiązania i nagrody. Dołącz do nas! Audycja Hura Matura w każdą sobotę o 9:30. Zaprasza Małgorzata Bugaj.
Hura, hura!
Hurra, matura!
Zapraszam wszystkich słuchaczy na 16 odcinek audycji Hura Matura. Dzisiaj chemia, a moi goście w studiu, których teraz przedstawię, to pani Bożena Bem, nauczycielka chemii z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agata Orchel z 1 LO. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
I Filip Kwiatkowski również z 1 LO.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
Pierwszy raz goszczę uczniów z 1 LO. Wiem, że macie też dzisiaj dzień otwarty w szkole.
Tak, oczywiście. I zapraszamy oczywiście naszych przyszłych kandydatów do naszej szkoły. Na pewno będzie bardzo ciekawie, więc zapraszamy.
Co wam się stało, że wy chemię zdajecie na maturze? Czy wy się dobrze czujecie? Powiedzcie, do czego wam to jest potrzebne?
Głównie to chyba do medycyny. Takie marzenie od dzieciństwa, więc potrzeba chemii, no to jest.
Ja do tego właśnie zmierzałam, czyli medycyna w planach.
Fajnie by było, jakby się udało.
Filip, też medycyna?
To było moje pierwsze założenie, a teraz z realizacją już jest może gorzej, nie ze względu na chemię, a biologię, ale właśnie w tych kierunkach też medycyna, farmacja, chciałbym się wybierać. Zobaczymy, jak będzie szczęście sprzyjało, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok.
Pani Bożena, czy wy się znacie?
Tak, to są moi uczniowie.
Tak, mieliśmy właśnie w tamtym roku zaszczyt pani właśnie na lekcjach się uczyć i poznawać tajniki chemii rozszerzonej, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni za ten rok miłosny.
Jesteśmy dobrymi znajomymi w każdym razie.
Dobrze są z chemii?
Bardzo dobrze.
Pani Bożena kiwa.
Staramy się.
O tym oczywiście, jak wygląda egzamin maturalny z chemii, to będziemy mówić do was jeszcze przez 1,5 godziny, ale dzisiaj audycja zacznie się w sposób wyjątkowy, bo moim gościem telefonicznym będzie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pan Marcin Wodziński, którym dzisiaj jest szefem i kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich, ale kiedyś też przecież zdawał maturę i nie wierzę, że się nie stresował. Zresztą panią Bożenę Bem też dzisiaj wypytam o jej wspomnienia maturalne, ale to już za moment.
Hurra, matura!
Moim gościem telefonicznym jest profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Marcin Wodziński, doktor habilitowany historii i literatury żydowskiej, kierownik Zakładu Studiów Żydowskich we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie. Pan dzisiaj szefem, kierownikiem Zakładu Studiów, profesorem.
Długa ta... Przekształcamy się w katedrę, także awansujemy.
O, zakładu. Ale kiedyś też był pan maturzystą. Panie profesorze,
to było 30 lat temu.
Ja właśnie chcę zapytać, bo nie wszyscy wspominają szkołę średnią jako ten okres przyjemny i wspaniały, czasem traumatyczny. Chcę zapytać o pana wspomnienia właśnie ze szkoły średniej i z matury. Jak pan wspomina ten czas?
Traumatycznie to może nie, ale to nie był fajny czas. Ja pamiętam szkołę przede wszystkim jako okres konformizmu, czy właściwie przymuszania do konformizmu. Szkołę, która uczy złych postaw, która uczy podporządkowywania się, która uczy ściągania, która uczy nieuczciwości, która właściwie nagradza za nieuczciwość. Z matury najbardziej pamiętam nauczycielkę matematyki, która roznosiła ściągi, nauczyciela fizyki, który zasiadał w komisji z angielskiego i nie rozumiał ani słowa, co się tam dzieje. Takie. I pamiętam nauczycieli, którzy bardzo starali się obniżyć oceny uczniom, których nie lubili. Ja byłem wśród tych nieposłusznych, nielubianych uczniów, więc doświadczyłem tego też na sobie. No to nie są fajne wspomnienia maturalne. Mam nadzieję, że dzisiaj to wygląda inaczej. Tak jak wspomniałem, mówię o maturze sprzed 30 lat.
Ale bardzo dziękuję za ten głos, bardzo, bo wiele osób, ja tutaj nawet widzę w studiu, niektórzy potakują głową, a mało kto ma odwagę właśnie powiedzieć, że szkoła to nie tylko ten wspaniały czas, także ja bardzo za to dziękuję. Dużo się mówi o studentach, że ci się zmienili, że teraz tylko komórki, laptopy i sprawdzanie poczty na zajęciach. Czy może pan przełamać te i powiedzieć, jaka jest sylwetka z pana doświadczeń teraz jako profesora pracy ze studentami? Jak jest polski student?
No więc nie wiem, jaki jest polski student w ogólności, wiem tylko o tych kilkunastu studentach rocznie, którzy u nas na studiach judaistycznych się uczą. I to na pewno nie są typowi studenci, w tym sensie, że studia judaistyczne są bardzo trudne. Uczymy w ciągu 3 lat studiów licencjackich 3 języków. Uczymy hebrajskiego, jidysz i ladino. I żeby się tego nauczyć, trzeba naprawdę wykazać duże samozaparcie i poświęcić temu dużo czasu. To nie jest tak, że można na tych zajęciach sprawdzać komórkę i pisać maile, bo po prostu trzeba się uczyć. I w tym sensie to są w ogromnej większości bardzo fajni, bardzo zmotywowani i sympatyczni młodzi ludzie. Jestem zachwycony wieloma z nich i myślę, że gdziekolwiek pójdą w życiu, to zrobią świetną karierę. Zdarzają nam się też studenci, którym się trudno w taki tryb dość ciężkiej pracy wstrzelić i dopasować i oni najczęściej w ciągu pierwszego semestru odpadają. Także niestety mamy dość dużą liczbę tych studentów, którzy nie wytrzymują tempa pracy. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Myślę, że studia idealistyczne to nie są studia dla wszystkich i w tym sensie udaje nam się zgromadzić naprawdę bardzo fajnych, bardzo ambitnych i bardzo zdolnych młodych ludzi.
Panie profesorze, a czy w szkole średniej pan już wiedział, że właśnie taką drogą naukową pójdzie?
W szkole średniej to chyba chciałem być filozofem albo marynarzem, albo czymś równie nieprawdopodobnym. Nie, nie, broń Boże. To się stało w latach 80., kiedy już byłem na studiach i tak powoli dochodziłem do tego dzięki mojemu nauczycielowi, profesorowi Jerzemu Bryńczakowi, którego spotkałem na polonistyce we Wrocławiu, bo pierwszym kierunkiem, który studiowałem, była polonistyka. Wtedy w ogóle nigdzie nie było w Polsce studiów idealistycznych. Uczyłem się polonistyki, potem uczyłem się historii, jakoś połączenia tych rzeczy, zainteresowanie cmentarzami żydowskimi, prac dokumentacyjnych, które razem z profesorem Wrączakiem prowadziliśmy. No jakoś tak się rozwinęły te zainteresowania. Także trochę jestem dzieckiem przypadku. W tym sensie, że to duży wpływ miało na mnie spotkanie z ludźmi, z lekturami i to one mnie ukształtowały.
I ten głos też jest bardzo ważny, bo często uczeń, który się nie dostanie na wymarzone studia, jest już załamany, myśli, że jego kariera jest złamana. Okazuje się, że swoją drogę można znaleźć później dużo. Jeszcze pytanie, panie profesorze, bo wiem, że przebywał pan kilka lat w Pekinie i pracował z chińskimi studentami. Wiem, że jest to wiedza też sprzed paru lat, ale jacy oni są? Podobni do naszych?
Czy podobni do naszych w tym sensie, że są młodzi i że są bardzo różni. Znowu studenci języka polskiego, bo tych uczyłem, nie są tacy sami jak wszyscy inni, bo status nauki języka polskiego jest trochę gorszy niż na przykład angielskiego czy niemieckiego. I generalnie na chiński uniwersytet można się dostać z maturą lub bez matury, w ogóle bez zdawania matury, żeby studiować język polski. Wtedy, nie wiem jak jest dzisiaj, nie trzeba było mieć tej matury. W związku z tym to był taki element selekcji negatywnej. Oni byli wszyscy bardzo pilni, nie wszyscy byli zainteresowani językiem polskim. Niestety, czy właściwie w dużej części nie byli zainteresowani, bo w związku z tym, że w Chinach system edukacji średniej nie jest darmowy, żeby uczyć się w liceum, większość studentów, uczniów wtedy potrzebowała stypendium. To były stypendia rządowe i ci ludzie stawali się niewolnikami tych ministerstw, które dawały im stypendia. To znaczy, że to potem ministerstwo decydowało, na jakie studia ci ludzie idą. No i niektórzy z nich byli po prostu kierowani na studia polonistyczne. No to nie jest świetna motywacja do uczenia się. I często to tak było, że ci studenci uczyli się, bo musieli, bo taki mieli nakaz z góry. Byli wśród nich też bardzo, bardzo fajni, bardzo zmotywowani studenci. Mój najlepszy student, przez to, że był takim dobrym uczniem w liceum, miał prawo od Ministerstwa Handlu Zagranicznego wyboru między językiem kambodżańskim, czeskim i polskim. Stwierdził, że skoro w Kambodży wojna, a Czechy są mniejsze niż Polska, to wybierze język polski. A to mniej więcej tyle o Polsce wiedział wtedy, że jest większa od Czech i że nie ma tam wojny. No nie jest wysoki poziom kompetencji. Ale później się okazał świetnym uczniem, także naprawdę różnymi drogami to chodzi.
Panie profesorze, wiem, że jest pan bardzo zajęty i spieszy na zajęcia ze studentami, ale proszę jeszcze powiedzieć, bo ważny dzień, 8-9 maja to 13. Wrocławska Konferencja Judaistyczna. Jakby pan naszym słuchaczom ze dwa zdania powiedział o tym wydarzeniu.
W tym roku konferencja będzie poświęcona porównaniu historii, kultury obszaru dwóch wielkich języków żydowskich w Europie, to znaczy języka Żydów aszkenazyjskich jidysz, języka Żydów sefardyjskich ladino, czy judezmo. Przyjeżdżają ludzie z całego świata, to będzie piękna konferencja połączona z działaniami artystycznymi, z takim panelem na temat zachowywania ginących w Europie języków mniejszościowych. I to wszystko jest wmontowane w wydarzenie Europejskiej Stolicy Kultury, która we Wrocławiu no zdominowała nasze różne działania, także zapraszam wszystkich na tę konferencję. Ona jest połączona z koncertem, z warsztatami mistrzowskimi i wielu wybitnych badaczy ze świata przyjeżdża po to, żeby żeby w tej konferencji uczestniczyć.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Marcin Wodziński, profesor doktor habilitowany historii i literatury żydowskiej. Zielona Góra pozdrawia Wrocław. Bardzo dziękuję, bardzo życzę bardzo cudownego dziękuję. Dnia i pozdrowienia dla małżonki. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jak się słyszy BEM, to od razu ma się ochotę mówić Ewa. Czy to tylko mój błąd?
No nie, to jest powszechne. Reaguję na to imię.
Bożeno, a jaka była pani matura? Bo...
Moje nie były aż tak traumatyczne. Ze wszystkim się zgadzam, rzeczywiście. Była to tak zwana matura wewnętrzna. Każdy dbał o to, żeby nie zrobić na ogół krzywdy swoim uczniom, a więc z tymi kanapkami i z tymi ściągami, to rzeczywiście prawda. Z tym, że wydaje mi się, że przez to ta matura nie była traktowana poważnie, dlatego że ona nie była przepustką na studia. Wszyscy potem zdawaliśmy egzaminy na studia i można powiedzieć, że tę maturę traktowaliśmy wtedy tak, wydaje mi się, że my trochę udawaliśmy, że coś zdajemy, a nauczyciele traktowali, że, znaczy udawali, że nas egzaminują. Takie mam wrażenie, że to było. Nie zetknęłam się z czymś takim, żeby ktoś obniżał, być może nie wiem o takich przypadkach, żeby ktoś obniżał oceny jakoś celowo, ale było to mało poważne, krótko mówiąc. I przede wszystkim nie było przepustką do niczego. Dostawaliśmy świadectwo i o niczym to świadectwo nie decydowało w czasach, kiedy ja szykowałam się na studia. Także... No, miło było mieć dobrą ocenę. Tak to można krótko podsumować.
Myślę, że wiele osób by się nie zgodziło z tym, co właśnie pani powiedziała, więc chciałam zapytać, jak jest pani jakby zdanie na temat tej matury, która w tej chwili jest?
No to trudno jest mi się wypowiadać na temat języka polskiego. Wydaje mi się, że być może ona jest... Nie, jest po prostu inna. Mhm. Daje więcej możliwości wyciągania od ucznia jego dobrych stron, ale z drugiej strony, no chociażby na tym języku polskim, dużo punktów dostaje się za wypowiedzi, które nie świadczą o znajomości literatury, czy w ogóle języka polskiego, a z drugiej strony każe się wstrzeliwać w schemat odpowiedzi, przynajmniej w tych wypowiedziach tych dłuższych. I wtedy też można stracić właściwie wszystkie punkty, jeśli się człowiek nie wstrzeli w tak zwany klucz. W moich czasach te wypowiedzi były bardzo swobodne. Rzeczywiście były bardziej restrykcyjnie traktowane błędy ortograficzne, ale też nie było zbyt wiele osób, które nie zdawały matury, więc chyba musiało to być jakoś.
Czy zawsze pani wiedziała, że chce zdawać na chemię?
Nie. Wiedziałam jedynie, że będę zdawała na studia techniczne. Czyli to będzie politechnika, a decyzja o chemii troszeczkę później zapadła. Także to były takie, no trochę może drogą eliminacji.
Czyli też podobnie, nie? Że nie od razu, że to było wszystko zaplanowane i realizacja...
No na pewno nie, tak. Na pewno nie. Jedyne to jak powiedziałam, lubiłam przedmioty te matematyczno-fizyczne, przyrodnicze. Nie przepadałam za humanistycznymi, więc od razu to odpadało, a potem to jakoś dojrzewałam pomału do decyzji.
I to jest piękne właśnie, że my ludzie jesteśmy różni, bo ja z kolei na chemii przeżywałam bardzo silny stres. Agata, czy ty się boisz matury?
Boję się.
Krótko i konkretnie, boję się. Tak. Ale czego się boisz? Że nie zdasz, czy że zdasz słabo?
Bardziej tego, że zdam słabo i na przykład, że zabraknie, nie wiem, punktu czy dwóch do dostania się na studia i to tak boli po prostu, bo wiem, że jestem bardzo blisko, a jednak brakuje tego punktu na przykład, czy paru procent, tak, gdzieś tam na studia i to jest takie, że nie do końca jakby zależy ode mnie, bo nie wiem, zadanie mi nie podpasuje jakieś jedno, na tym stracę punkty, tak wychodzi.
A czy podobnie jak pani Bożena też nie lubisz przedmiotów humanistycznych, bo wybrałaś chemię na maturze, to mnie zawsze ciekawi, czy chciałabym spotkać osobę, która kocha i chemię, i język polski. Jak to u ciebie jest z przedmiotami humanistycznymi?
Ja tak jak pani Bożena, to tak nie za bardzo humanistyczne historia, czy WOST nie są moją mocną stroną, ale jakoś sobie radziłam.
Filip, a ta miłość do chemii to kiedy się zrodziła? W podstawówce, w gimnazjum? Kiedy?
Właśnie bardziej w gimnazjum, bo spotkałem na swojej drodze nauczycielkę i pozdrawiam tutaj z tego miejsca panią Lilę Busz i ona zaraziła mnie tą właśnie pasją do chemii, była taka pozytywnie nastawiona do życia. Po prostu miała takie szalone podejście do wszystkiego, chociażby nawet jej rytualne picie kawy ze zlewki chemicznej, to już było dla nas coś nowego i no, każdy chemik ma jakby troszeczkę swoje zabawne strony życia, no i to pewnie mnie też zafascynowało i chciałem też tak jakby uczyć się czegoś z pasją i właśnie dzięki temu, że poznałem chemię bardziej, zobaczyłem, że to mnie ciekawi, dlatego też poszedłem w tą stronę, ale nigdy nie odrzucałem też nauk właśnie humanistycznych, tutaj akurat przeciwnie nawet, bo do końca drugiej klasy starałem się, brałem udział w olimpiadzie z WOS-u, więc nigdy jakby nie odrzucałem tych nauk humanistycznych, bo też są ciekawe, ale mniej ciekawy niż chemia.
No i właśnie tu chodzi o szczerość. Ja z kolei uważam, że choćby nie wiem, jakie nam metody nauczania wymyślono i ile reform by w tym kraju nie było, szkoła polska nauczycielem stoi. Sam powiedziałeś, że spotkałeś nauczyciela na swojej drodze i to zrodziło miłość. Czasem bywa
to
tak,
bardzo,
że...
właśnie dużo zależy od osoby, która nas uczy.
No, naprawdę bardzo ważne. Jest wybuchowo na chemii u pani Bem?
Było.
Nie, bo wiecie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że chodziłam do szkoły w latach 80. To były jeszcze szkoły, chociaż ja nie twierdzę, że się wiele zmieniło. Się popatrzy, dobra, jest dzisiaj tablica multimedialna, ale moja chemia nie wyglądała zupełnie, ja nie pamiętam, naprawdę, mówię to szczerze, ja nie pamiętam ani jednego doświadczenia, żebyśmy mieli, bo wiem, że było to schowane tam gdzieś w szafkach, jakieś, nie wiem, czy jakieś jedno doświadczenie, chociaż ze szkoły średniej próbuję sobie przypomnieć, może jakieś jedno, czy te doświadczenia, najpierw zapytam właśnie uczniów, wy to naprawdę widzicie? Wybucha coś tam? Działacie? Czy też bardziej teoria?
Silna wyobraźnia, myślę. Ale akurat w naszej szkole mieliśmy możliwość chodzić na laboratorium chemiczne, więc troszeczkę tych doświadczeń mogliśmy więcej wykonać, a jednak praktyka dużo więcej nas nauczy niż teoria. Choć w drugiej klasie, jak jeszcze nie czuliśmy tego piętna matury, to można było naprawdę z taką dobrą jakby pasją właśnie do tego przedmiotu podchodzić i czasami no właśnie było wybuchowo na naszych lekcjach, jako właśnie wykonywaliśmy doświadczenia.
Pani Bożena, jakie pani ma możliwości jako nauczyciel? Czym pani dysponuje w swojej klasie?
W tej chwili laboratoria są nie najgorzej wyposażone i jest założenie, że uczniowie muszą wykonywać sami eksperymenty, czyli wykonują rzeczywiście sami doświadczenia w czasie zajęć. Gorzej jest troszeczkę z godzinami, z czasem, dlatego że doświadczenia chemiczne zabierają dużo czasu. Jeżeli uczeń ma samodzielnie wykonać eksperyment, no to jest dwa doświadczenia w ciągu godziny. No a oczywiście czas, program, to wszystko, no niestety, zabiera czas i tych doświadczeń, tego czasu na doświadczenia jest za mało. Stąd tych doświadczeń jest trochę. Fajnie byłoby, gdyby było dużo więcej.
Jak wygląda ta siatka godzin z chemii? Ile chemii jest w pierwszej klasie? Ile w drugiej? Potem pewnie to jest sprofilowane jakoś.
Wszystko zależy od szkoły. To znaczy generalnie. Pierwsza klasa, wszyscy mają po jednej godzinie chemii i wszyscy realizują chemię na poziomie podstawowym. Uważam, że to jest trochę zmarnowany czas, dlatego że można by w tym czasie już coś robić. No i jeśli tak jest, to chemia w szkole średniej i w ogóle przedmiot rozszerzony jakikolwiek ogranicza się do klasy drugiej i do trzeciej już okrojonej. W różnych szkołach różna siatka jest i różne są liczby godzin w klasie drugiej i klasie trzeciej przedmiotu tego rozszerzonego, no to w tym chemii.
My akurat dwie szkoły, więc jak jest w trzecim ELO najpierw powiedzmy?
W trzecim ELO jest dosyć dużo. To jest nasza naprawdę mocna strona. Mamy 7 godzin w sumie, no bo są dwa przedmioty, chemia ta, nazwijmy to chemia po prostu, i jest jeszcze dodatkowa godzina chemia eksperymentalna, czyli to jest ten czas na doświadczenia. W trzeciej klasie jest 6 godzin chemii, dużo w sumie. W pierwszym liceum jest troszeczkę mniej.
No właśnie, jak jest w pierwszym liceum, powiedzcie.
W drugiej klasie mieliśmy 4 godziny, teraz w trzeciej klasie 5 godzin, więc no, jest troszeczkę różnica. Ale jesteśmy zadowoleni, bo już od miesiąca robimy tak, że arkusze maturalne z programem udało nam się właśnie skończyć i
oczywiście
obkrojony.
Nie mam tu na myśli, że to jest gorzej, po prostu jest inaczej, nie? Każda szkoła właśnie, ja powiem szczerze, że mnie, jak słyszę 7 godzin chemii, to dobrze, że siedzę i się mocno trzymam fotela, ale to już rzeczywiście trzeba kochać, nie? Żeby 7 godzin.
Ale jest wtedy dużo czasu na to, żeby zrobić zadania na lekcji, żeby zrobić właśnie doświadczenia. To jest bardzo cenne. To jest naprawdę bardzo ważne i uczniowie to czują.
Ura, matura!